Dzień dobry, panie ambasadorze, ambasador Ukrainy w Polsce.
Dzień dobry, panie doktorze.
Panie ambasadorze, czy Ukraina patrzy z niepokojem, jak sprawa ukraińska dzieli Polaków w wyborach prezydenckich?
Sprawa wyboru to jest sprawa Polaków. Oczywiście respektujemy wybory i to jest wyłącznie decyzja narodu polskiego, kogo wybierać. Będziemy współpracowali z każdym z kandydatów, który wygra wybory i dla dobra stosunków dwustronnych. Także tutaj to jest wyłącznie decyzja Polaków.
Ale słyszał pan deklarację Karola Nawrockiego i widział pan to, jak podpisuje dokument, w którym jest wyraźnie napisane, że nie ma zgody, nie ma jego zgody, gdy zostanie prezydentem, na akcesję Ukrainy do NATO. Co pan wtedy myśli?
Mi się wydaje, że racją stanu Polski jest integracja Ukrainy do NATO, bo to zwiększa bezpieczeństwo Polski i ze wschodu. Wschodnia granica jest więcej bezpieczna. Ale decyzja o zabronieniu czy ograniczeniu jakichś prawa Ukrainy oczywiście jest nie do przyjęcia, bo to dla Ukrainy jest zasadnicza sprawa istnienia. A dzisiaj chciałbym przypomnieć, że Ukraina walczy i skrwawi się także broniąc Europy, w tym Polski. I nie rozumiem takich postulatów, które akurat podważają prawo Ukrainy do integracji do NATO, bo przypomnijmy sobie historię, że Rosja wykorzystuje sytuację, kiedy szara strefa bezpieczeństwa istnieje w Europie, żeby je wypełnić przez swoją agresję, tak jak jest dzisiaj na Ukrainie. A oprócz tego, po co Polska integrowała się do NATO? Żeby zwiększyć swoje bezpieczeństwo i nie pozwolić Rosji ingerować ponownie.
Wasyl Bodnar, ambasador Ukrainy w Polsce, jest gościem rozmowy o 7. Dziękujemy słuchaczom RMF FM, ale zapraszamy oczywiście do naszego radia internetowego, do radia RMF 24, do naszych mediów społecznościowych i tam oczywiście będziemy kontynuować nasze spotkanie. Panie ambasadorze, ale to znaczy, że gdy Karol Nawrocki zostanie prezydentem, to może się stać już za kilkanaście dni, to będzie to przedefiniowanie stosunków polsko-ukraińskich?
Ale powtarzam swoje postulat, że będziemy współpracowali z każdym z prezydentów, który wybierze
naród
polski.
Nawet gdy polski prezydent nie będzie się zgadzał na akces Ukrainy do NATO?
A to jest sprawa już do rozmowy dwustronnej, do negocjacji. Bo polityka jest polityką, a stosunki dwustronne oczywiście układają się ze względu na interesy państw. Także mamy tutaj, widzimy wspólny interes w bezpieczeństwie i myślę, że po wyborach już będziemy mieli możliwość rozmawiać bezpośrednio o tym, jak widzi ten czy inny kandydat dzisiaj przyszłość bezpieczeństwa.
Na ile wybory w Polsce są istotne dla Ukrainy? Na ile to jest ważny temat, jeśli chodzi o politykę w Ukrainie?
Polska jest partnerem strategicznym i jak powtarzałem niejednorazowo, że to jest droga życia dla Ukrainy i stosunki dobre z Polską jest zasadniczo ważne dla Ukrainy. I oczywiście, że od wyniku wyboru będzie zależało, jak się będą rozwijały te stosunki, ale bez względu na to Ukraina nie ma tu żadnego wpływu i respektuje wybór narodu polskiego.
Ale wy w Kijowie jesteście zdziwieni, zaskoczeni, zdenerwowani tym, co się mówi na temat Ukrainy?
Zachowujemy wstrzymyżliwość, bo ponownie, każde wybory mają swoje emocje. I oczywiście po wyborach przychodzi rozumienie interesu, a interes i Ukrainy, i Polski są zbieżne, żeby zapewnić sobie bezpieczeństwo, rozwój i nie dać powtórzyć się agresji na inne kraje.
Czyli rozumiecie, że to jest bardziej język kampanii wyborczej, czy uważa pan, że to może być kwestia już programu politycznego?
Niekoniecznie, to już trzeba rozmawiać po wyborach, bo to zależy od tego, czy naprawdę ktoś uważa, że postulat niedopuszczenia Ukrainy do NATO jest głównym nie tylko w kampanii wyborczej, ale w polityce i że zmienia zasady polityki bezpieczeństwa Polski, bo tak naprawdę to idzie na rękę Rosji i Rosja z tego skorzysta. Nie rozumiem, po co wtedy byłoby wykorzystywać ten temat, który idzie na rękę Rosji, a także wykorzystywany przez propagandę rosyjską, bo propaganda rosyjska akurat jest tutaj zdolna do wykorzystania takich tematów, żeby dzielić.
A co myśli ukraińska ulica? Co myślą ludzie na ulicach Kijowa, słysząc o tym, co się dzieje wokół Ukrainy w Polsce?
Nie, tak naprawdę głównym tematem jest wstrzymanie frontu i walka z Rosją.
Czyli nie przyglądają się za bardzo temu, co się dzieje w
Polsce. Nie, oczywiście, że to odbija się w pewnym sensie zrozumienie, że już zapomnieli wszyscy, że tutaj walczymy także o Europę, ale z innej strony głównie jest, że idzie wsparcie, a chciałbym przypomnieć, że 36. pakiet pomocy idzie do Ukrainy od Polski, szykuje się następny, rozmawiamy o współpracy obronnej, akurat jadę w kolejnych dniach tam na spotkania wielostronne do rozmów o takiej współpracy bo mamy to doświadczenie, możemy się podzielić, mamy technologie nowe, które także pomożą w Polsce zwiększyć bezpieczeństwo, także nasilamy współpracę praktyczną.
A jak pan patrzy na to, co się dzieje wokół spraw ukraińskich w Polsce i wokół, gdy ta debata się toczy podczas wyborów prezydenckich, to myśli pan, że się też zmienia stosunek Polaków do Ukraińców? Jak pan na to patrzy?
Chyba stosunek naturalny jest do innych narodowości, kiedy ich jest dużo i społeczeństwo reaguje w pewny sposób. Oczywiście jest dość dużo stereotypów, które nie mają żadnych sposobów zasad, jakichś tam o lekarzach czy o innych rzeczach. I naszym zadaniem jest po prostu zwalczanie tych mitów. Odwrotnie, mówię zawsze, że najpierw wykorzystanie tematu ukraińskiego w negatywnej konotacji w wyborach nikomu korzyści nie przyniesie. Inna sprawa jest to, że Ukraińcy tutaj są wartością dodaną, bo wspomagają w gospodarce polskiej, wkładają dość silne inwestycje, ale również są rękami do pracy. I ten milion, który pracuje, czy więcej, to jest oczywiście wartość dodana do gospodarki polskiej, po to jest otrzymany napęd gospodarki w kraju.
Ale zgadza się pan, panie ambasadorze, że też czasami potrzebne są gesty i czasami też o gestach trzeba rozmawiać. Pewnie wielu sobie zadaje pytanie, dlaczego polski premier Donald Tusk jechał do Kijowa oddzielnym wagonie. Dlaczego nie jechał razem z kanclerzem Niemiec? Dlaczego nie jechał razem z prezydentem Francji? Dlaczego nie jechał razem z premierem Wielkiej Brytanii?
Sprawa logistyki i bezpieczeństwa gra główną rolę w trwającej wojnie. Oczywiście dbamy o to, żeby każdy z przewodniczących krajów cudzoziemnych mieli bezpieczny podróż i przyjechali i odjechali w sposób łagodny i spokojny.
Ale kto o tym zdecydował? Strona ukraińska?
To było zadecydowane na poziomie protokołów po to, żeby zapewnić szybki dojazd i powiem tak szczerze, że pan premier był pierwszy, który dojechał do Polski, był pierwszy powitany w Ukrainie, w Kijowie. I oczywiście teraz Polska jest przy stole negocjacji. Zawsze mówiliśmy o tym, że gdzie jest Europa, gdzie jest Polska w rozmowach o pokoju. Teraz Polska kształtuje przyszłość pokoju, przyszłość Europy i bezpieczeństwa. A my rozmawiamy, o jakim pociągu kto jedzie.
Nie, oczywiście, ja zdaję sobie z tego sprawę, ale to są pewnego rodzaju takie drobne gesty, które mogą mieć znaczenie.
To są rzeczy techniczne, które nie mają żadnego znaczenia dla treści rozmów, uczestnictwa w rozmowach i wagi słowa pana premiera w tych rozmowach. A niech pan się zwrócił uwagę, że pan premier powracał także z premierem Mercem, z kanclerem Mercem. Także tutaj jest sprawa nakręcana przez media, nieuzasadniono. Główne, że jest Polska przy stole negocjacji i z tego się cieszymy, bo Polska jest dla nas ważnym partnerem.
Gdy rozmawiamy o gestach, gdy rozmawiamy o ważnych wydarzeniach w sprawach, w relacjach polsko-ukraińskich, za nami ekshumacje w Późnikach, jest kolejnych ile? 26 wniosków?
Tak, rozpatrywamy te kolejne wnioski teraz w sprawie oficjalnej. Oczywiście już są przygotowane parę wniosków, parę zezwoleń kolejnych. Oczywiście to jest sprawa Ministerstw Kultury, nie zabiegam do przodu. Mamy dobrą współpracę między tymi ministerstwami, mamy grupę roboczą, która się zajmuje to bezpośrednio. Także złożyliśmy wnioski do strony polskiej, otrzymaliśmy pozytywną opinię i teraz szykujemy się do prac w Polsce.
Ale w Polsce, to znaczy rozumiem, że są też ukraińskie wnioski do polskich instytucji.
Oczywiście, bo mamy tutaj wiele takich miejsc, mogił i
niestety, ile jest tych wniosków?
Niestety teraz jest 3, ale będzie chyba więcej, bo takich miejsc jest dość dużo. I jeżeli na przykład tylko mojego nazwiska, Bodnar, nie jest także popularne na Ukrainie, jest dość dużo tych osób, które zostały zamordowane w czasach czy po II wojnie światowej.
Panie ambasadorze, czy to będzie na zasadzie wzajemności? Czyli ukraińska strona wydaje zgodę na ekshumację dopiero wtedy, kiedy polska strona wydaje zgodę na ekshumację?
Absolutnie nie. To jest droga współpracy instytucjonalnej, czyli zachęcamy tutaj odpowiednie instytucje do współdziałania między sobą, czyli tutaj głównymi musieliby być IPN-y po naszej i po polskiej stronie. Musimy tę współpracę jeszcze nadrobić, ale teraz mamy dobrą współpracę między Ministerstwami Kultury. Nie uzależniamy jedno od drugiego, a idziemy drogą krok po kroku, żeby najpierw skończyć z sprawami, na przykład te, które były już zapoczątkowane w Późnikach, żeby doprowadzić ekshumację do zakończenia i pochować te szczątki w odpowiedni chrześcijański sposób.
W Późnikach się wszystko toczy, mam nadzieję, zgodnie z porządkiem. Natomiast jest problem, jeśli chodzi o Hutę Pieniacką, niezwykle ważne miejsce, jeśli chodzi o ofiary rzezi wołyńskiej, bo Ukraina odrzuciła wniosek w sprawie ekshumacji. Dlaczego?
Nie jest to prawda. Nikt nie odrzucił. Teraz jest rozpatrywany i będzie wydane odpowiednie zezwolenie po zakończeniu odpowiednich procedur. Nie wiem, skąd u pana jest taka informacja.
Dostałem taką informację, jeśli chodzi o polskie władze, tak mówi profesor Polejowski z Polskiego Instytutu Pamięci Narodowej.
Nie umiem to powiedzieć. Znam, że to jest w liście zgłoszeń strony polskiej i że to jest rozpatrywane w sposób właściwy i będzie wydane zezwolenie.
Ile tych zgód będzie do końca tego roku? Jak pan sądzi?
Zależy od tego, jak będą szły prace. My nie chcemy po prostu wydawać zezwolenia, bo to zezwolenie jest ważne na rok. Jeżeli wydać wszystkie naraz, to trzeba powtórnie wchodzić w pracę po każdym kolejnym zezwoleniu. Czyli będziemy wydawali zezwolenie za zgodą strony polskiej, tak żeby można było ich od razu wypracować, tak jak było to w Pużnikach, zakończyć tą procedurę z ekshumacjami i później należyty pochówek dla szczątków tych ofiar.
Panie ambasadorze, porozmawiamy chwilę o tym, co się dzieje na froncie. Watykan oferuje swoją mediację. Pan wie, jak ta mediacja może wyglądać? To jest oferowanie miejsca, jeśli chodzi o rozmowy między Ukrainą a Rosją? Czy to jest też kwestia pomocy w rozmowach?
Tak naprawdę dziękujemy Świętemu Ojcu, że była otwartość w rozmowach z prezydentem Zełenskim, że było dobre miejsce do kontaktu także między prezydentem Zełenskim a prezydentem Trumpem w Watykanie. Oczywiście Watykan ma dość silne zdolności do proponowania różnych propozycji, czyli zaczynając od wymiany więźniów, kończąc miejscem, propozycjami o mediacji, propozycjami o tym, w jaki sposób prowadzić te rozmowy. Teraz mieliśmy doświadczenia z Turcji, rozmawiamy teraz bezpośrednio o ilości wymiany i listach, tych, których jeńców trzeba wymienić. I oczywiście, że tutaj liczymy na więcej na rezultaty, niż na pogłoski w mediach.
Ale sądzi pan, panie ambasadorze, że kiedy te rozmowy mogłyby ruszyć? Uważa pan, że to jest kwestia dni, czy to jednak jest tylko na razie jesteśmy na bardzo wstępnym etapie, jeśli mówimy o Watykanie?
To jest długa droga, bo to, co Rosja próbuje narzucić Ukrainie, jest nie do przyjęcia. Czyli różnego próbę rozwiązania, które z 22 roku są powtarzane przez Rosję, jest nie do zaakceptowania dla Ukrainy. Powtarzam, że integralność terytorialna, ilość wojsk ukraińskich albo prawo do przystąpienia tego czy innego sojuszu, to jest prawo wyłącznie Ukrainy, a nie Rosji.
Ale integralność terytorialną pan rozumie również w kontekście Krymu.
Wszystko, czyli żaden rząd na Ukrainie się nigdy nie zgodzi na to, żeby oddać formalnie Rosji cokolwiek, co ona okupowała, bo to jest okupowane w sposób nieuzasadniony, niewłaściwy i niezgodnie z porządkiem międzynarodowym.
To jest poza sporem. Natomiast pytanie, jeżeli mówimy o realiach, czy dzisiaj realne jest mówienie o integralności terytorialnej jako postulacie przystąpienia do rozmów?
Oczywiście, bo odejście od tego postulatu oznacza, że wsparcie społeczeństwa dla rządu może upaść. Także dla nas spadnąć. Także dla nas jest ważne utrzymanie tego postulatu, bez względu na to, że jest terytorium okupowane, będziemy rozmawiali w sposób pokojowy, żeby zwrócić te terytorium stopniowo czy w całości, ale nie zdejmujemy tej kwestii z agendy.
Ale nie uważa pan, że ludzie w Ukrainie nie są zmęczeni konfliktem i że nie ma takiej sytuacji, że nie chcą, że mogą się zgodzić na pewnego rodzaju ustępstwa terytorialne w zamian za pokój?
Jeżeli pan podpyta Ukraińców o tym, to 82% w ostatnich w ocenie opinii publicznej mówi, że nie.
Nie, to znaczy, że nie chcą się zgodzić na ustępstwa terytorialne.
Nie ma żadnej możliwości do ustępstw formalnych na korzyść Rosji. Natomiast zawieszenie broni także wspierają większość Ukraińców, bo oczywiście wojna zniekrwawia i to jest naszym pierwszym zadaniem, żeby te walki zaprzestać.
A czy Ukraina czuje się porzucana przez Zachód? Chociażby te dziwne wypowiedzi prezydenta Donalda Trumpa, że on się chce wycofać. Jak Ukraina na to patrzy?
Nie, bo widzimy teraz, liderzy europejscy przyjeżdżają do Ukrainy. Pan prezydent Zełenski jeździ po stolicach różnych krajów, spotyka się ze wszystkimi, konsultuje się i jest dialog z
prezydentem. A postawa Donalda Trumpa?
A to jest nasze zadanie, żeby przekonywać stronę amerykańską do tego, że Ukraina jest wartością dodaną do bezpieczeństwa międzynarodowego, że teraz idziemy we współpracy ze stroną amerykańską i oczywiście nie mamy takiej możliwości, żeby strona amerykańska odeszła od rozmów, bo od niej zależy wiele. Strona amerykańska ma najwięcej możliwości do nacisków na Rosję.
Ale Amerykanie mówią, czy Donald Trump sam mówi, nie będę już w tych rozmowach uczestniczyć.
Nie jest to tak, bo w Turcji akurat strona amerykańska była obecna. Nie jest to na poziomie oczywiście Donalda Trumpa, jest to sekretarz stanu Rubio albo inni rozmówcy i ten temat jest nadal aktualny.
A pan Kijów, czy uważacie, że Donald Trump zachowuje równy dystans między Ukrainą a Rosją?
My pracujemy nad tym, żeby strona amerykańska zrozumiała, w czym jest zagrożenie Rosji i w czym jest, po co Ukraina się broni.
Bo nie są. A rozumie, czy nie?
Oczywiście, ale to jest sprawa długotrwała, bo w każdym argumencie trzeba korzystać, czyli trzeba pracować nad każdym argumentem dokładnie, żeby przekonywać nową administrację, że nie jesteśmy tutaj przeponem do pokoju, a odwrotnie, chcemy ten pokój osiągnąć, co jest głównym zadaniem dla prezydenta Trumpa i ogłosił to podczas swojej kampanii.
Ale jednocześnie Donald Trump mówi, trzeba handlować z Rosją. Czy Ukraina po zawieszeniu broni będzie handlowała z Rosją?
Nie, to nie ma mowy o tym. My nie możemy teraz handlować, bo to jest państwo wrogie.
Nie, teraz to jest oczywiste. Prowadzicie wojnę.
Nie chodzi o to. Teraz w ogóle nikt tego tematu nie podejmuje i mi się wydaje, że to, co Rosja zrobiła z nami, to jest przerwa na pokolenia. Gadanie teraz o tym, o jakimś, nie wiem, rozwoju handlu czy czegoś innego, to jest w ogóle bardzo teoretyczna sprawa i nie ma możliwości o tym teraz rozmawiać. To jest na długie wieki jest państwo, które już sobie odciało Ukrainę od siebie przez tą wojnę.
Co to znaczy, gdy Władimir Putin mówi o stworzeniu strefy buforowej na granicy rosyjsko-ukraińskiej?
Próba ataków na terytorium ukraińskie w obwodzie sumskim i charkowskim to jest próba stworzenia tej strefy buforowej jeszcze z 2024 roku. I po to była akurat operacja ukraińska w obwodzie kurskim, żeby stworzyć tą strefę buforową po stronie rosyjskiej. Wtedy to byłoby bardzo bezpiecznie dla Ukrainy, kiedy by nie było wojsk rosyjskich w tej strefie buforowej. Oczywiście to jest rozmowa, gadanie o niczym. Żadnych stref buforowych tutaj nie może być stworzona w żaden sposób, ale jeżeli by doszło do zawieszenia broni, to wtedy trzeba było rozmawiać w sposób pokojowy, jak wojska, w jakim sposób będą rozlokowani na linii dzisiejszego frontu. I to już sprawa dyplomacji, a nie narzucanie idei przez Rosję.
Panie ambasadorze, gdy już jesteśmy przy dyplomacji, jak dzisiaj Ukraina rozumie gwarancje międzynarodowe?
Wojska, wsparcia i odbudowa.
Wojska, czyli jakie wojska konkretnie?
Wojska w sojusznicze rozlokowane na terytorium Ukrainy.
O jakich wojskach pan może w tej chwili powiedzieć? Mówimy o jakich armiach?
Jest koalicja chętnych, która już jest sformowana i teraz państwa decydują się sami, w jaki sposób uczestniczyć w swojej koalicji. Czyli najpierw chodzi o to, że taki kraj jak Francja, Niemcy, Brytania wyrazili gotowość do wysyłania, ale również Turcja i inne kraje wyrazili gotowość do wysyłania swoich oddziałów czy pododdziałów do Ukrainy dla zapewnienia gwarancji bezpieczeństwa. Tak naprawdę chodzi o wojska, które będą rozlokowane nie na linii frontu, a z tyłu, żeby być pełnym gwarantem pomocy Ukrainie w niepowtórzeniu agresji. Natomiast nie chodzi tylko o to, że uczestnicy koalicji będą tylko wojska wysyłali. Chodzi o to, że idzie wsparcie na przykład amunicją, logistyka, pomoc w rozminowaniu, stworzenie warunków dla bezpiecznego nieba, wiele innych zadań, które mogą być wypełniane przez wojska koalicjanckie, ale również to jest polityczna gwarancja o tego, że Rosja nie wznowi wojny.
Jak pan patrzy na nastawienie Rosji do negocjacji, do rozmów, to uważa pan, że ta wojna się skończy w tym roku?
Nie uważam tak, bo nie ma żadnych takich głosków. Czyli tutaj wszystko zależy od partnerów międzynarodowych, w tym Stanów Zjednoczonych, czy będzie dostatecznie możliwości na nacisku na Rosję, bo Rosja rozumie tylko siłę. Przekonać Rosję słowami się nie da. I to jest nasze doświadczenie sprzed 11 lat trwającej wojny. A chciałem przypomnieć, że to jest długa droga i mieliśmy tych rozejmów, zawieszenie broni i różnych prób rozwiązania i to tylko doprowadziło do trwającej wojny. Także wierzyć Ruskim nie wolno, ale można na ich naciskać poprzez siłę, czyli sankcje, ograniczenia ropy, gazu i strefy bankowości, która teraz jest ważna dla gospodarki rosyjskiej.
A jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o przyjęcie tych zamrożonych pieniędzy rosyjskich? Mówimy o 300 miliardach dolarów.
Tak, to jest decyzja z państw europejskich o tym, jak wykorzystać. Teraz już wykorzystywane procenty
tak,
od tych pieniędzy. Teraz musi być podjęta decyzja o tym, że te pieniądze muszą być wyłączone w odbudowę Ukrainy. Czyli droga idziemy stopniowo drogą prawną, żeby nie stworzyć sobie później problemów z innymi podmiotami prawa międzynarodowego. I oczywiście, że to wszystko zależy od woli politycznej najpierw, ale także od tego, jak pójdą rozmowy, mam nadzieję, pokojowe w najbliższym czasie.
Pan mówi o odbudowie Ukrainy. Na ile polskie firmy mają szansę w tej odbudowie uczestniczyć?
Najlepsze szanse mają akurat Polska, bo jest geograficznie najbliżej. Biznes polski rozumie Ukrainę. Oprócz tego Już istnieją plany. W tym tygodniu mieliśmy spotkanie przewodniczącego Kowala z naszym wicepremierem Kulebą o wyjeździe grupy od rządu i biznesu do Ukrainy, o przygotowania wspólnych planów. Szykujemy się na konferencję w Rzymie, ale również przygotowany jest w następnym roku konferencja odbudowy w Warszawie.
I rozumiem, że to nie ma nic wspólnego, nie ma żadnych warunków, które by, od których by zależało to, czy polskie firmy uczestniczyły w odbudowie
Absolutnie
Ukrainy.
Absolutnie nieuzależniony temat. Kiedyś rozmawialiśmy o tym.
Pamiętam, dlatego do tego delikatnie nawiązuję, panie ambasadorze, bo pamiętam pańskie słowa, kiedy pan mówił, że w zależności od tego, czy Polska będzie uczestniczyła w misji stabilizacyjnej, czy nie, to polskie firmy będą uczestniczyły w odbudowie Ukrainy.
Ale powtarzam to, co powiedziałem, że to jest będzie pytanie od biznesu polskiego do państwa polskiego. Jak zachować się, kiedy wojska francuskie będą w Ukrainie i tam będzie francuski biznes czuł się dobrze, bo przy obecności wojska. I czy nie będą te pytania podejmowane do rządu polskiego, ale tutaj w żaden sposób nieuzależnione rzeczy. Odbudowa i wojska jest różne tematy.
Bardzo dziękuję za to spotkanie. Wasyl Bodnar, ambasador Ukrainy w Polsce, był razem z nami w rozmowie o 7 w Radiu RMF FM i w Radiu RMF 24. Bardzo dziękujemy, panie ambasadorze, za to spotkanie.